Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie nadal powracam do sytuacji zagrożenia dla rozwoju dziecka w perspektywie zapowiadanej zmiany dyrektywy Komisji Europejskiej, która przedstawiła projekt zmuszający ojców do skorzystania z tak zwanego urlopu tacierzyńskiego, zgodnie z którym 4 miesiące urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka będzie musiał wykorzystać ojciec. Dokument Komisji Europejskiej zmienia definicję unijnego urlopu rodzicielskiego, jaki ma być płatnym urlopem przysługującym każdemu pracownikowi indywidualnie w wymiarze co najmniej 4 miesięcy bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica. W polskich warunkach matki po porodzie mogą być zmuszone do powrotu do pracy po niecałych 9 miesiącach. Jeśli ojciec nowonarodzonego dziecka nie zechce skorzystać z urlopu, wtedy urlop ulega skróceniu. Zdaniem minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Elżbiety Rafalskiej proponowana unijna dyrektywa stanowi nadmierną ingerencję w życie prywatne rodziny i polskie prawo, a także sprzyja utracie więzi czy zaburza dobro dziecka. Brukselskie argumenty zmiany przepisów tłumaczone są dążeniem do równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia i aktywizacji zawodowej kobiet, z dążeniem do równego podziału obowiązków domowych i rodzinnych między kobietami a mężczyznami. Projekt dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ma na celu aktywizację zawodową kobiet, jednak niestety może mieć znacznie dalej idące negatywne konsekwencje prowadzące do destabilizacji rodziny z odebraniem rodzicom prawa wolności wyboru, a także może prowadzić do osłabienia więzi matki z dzieckiem poza najprawdopodobniej zamierzonymi planami realizacji ideologii gender. Proponuje się według dokumentów i strategii Europa 2020, aby 70% kobiet było zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nawet wbrew ich woli. Aktywizacja zawodowa kobiet ma być receptą na problemy demograficzne Unii, chociaż gdy ojciec bierze urlop, to przecież pracowników nie przybędzie. Natomiast na pewno dramatyczne będą skutki utraty więzi matki z dzieckiem, jakie zaczynają się od poczęcia, jeszcze w okresie prenatalnym. Na rozwój dziecka ma wpływ nie tylko fizyczny kontakt z dzieckiem, ale szczególnie po porodzie dziecka także przytulanie, karmienie, kontakt wzrokowy, psychiczny i również zmiany, które powstają w organizmie matki, przygotowują także dziecko do zmiany środowiska. Ciąża i poród oraz macierzyństwo zmieniają także budowę mózgu, co ma wpływ na troskę i opiekę nad dziećmi. Zarówno ciąża, jak i macierzyństwo są powodem zmiany stężenia hormonów w czasie ciąży, porodu czy karmienia, które to hormony przekształcają mózg, powodując zwiększenie komórek nerwowych w pewnych obszarach mózgu, a także ich przemiany strukturalne. W ciąży przez jajniki, łożysko wydzielane są ogromne ilości żeńskich hormonów płciowych, zarówno estrogenów, progesteronu, oksytocyny, prolaktyny, a także wytwarzane są różne substancje immunologiczne. Pod wpływem hormonów i zmian stężenia neuroprzekaźników dochodzi do wzrostu aktywności wielu grup neuronów. Dlatego matki stają się bardziej troskliwe i wrażliwe na potrzeby swoich dzieci, a także odważniejsze. Podobnie ulegają poprawie zdolności przestrzenne matek. Pod wpływem estrogenów dochodzi do powiększania ciał komórek nerwowych w różnych obszarach mózgu, między innymi w podwzgórzu, które odpowiadają za podstawowe ruchy macierzyńskie. Do powiększenia neuronów dochodzi także w hipokampie, a także w innych obszarach korowych, w takich częściach mózgu jak ciało migdałowate, gdzie znajduje się siedlisko emocji. Przekształcenia dotyczą także wewnątrzkomórkowych białek oraz aktywności neuronów u matki. Pod wpływem zachodzących zmian, jak już mówiłam, dochodzi do zmniejszenia lęku, większej śmiałości, lepszej orientacji w terenie, lepszego sposobu zarządzania emocjami czy stresem. Kobiety są nie tylko wrażliwe na zapachy i dźwięki, ale także wyostrzeniu ulegają inne zmysły. I wydzielany podczas stresu kortyzol ma zwiększać czujność, wrażliwość i wzmocnienie więzi matki z dzieckiem. Zmiany w mózgu w przebiegu noszenia dziecka w łonie, w czasie porodu, karmienia wydają się nie znikać, a skutki poznawcze są długotrwałe, utrzymując się do późnego wieku. Za chwilę opowiem o potrzebach dziecka. Do prawidłowego rozwoju potrzeba realizacji podstawowych potrzeb, szczególnie odczuwania bezpieczeństwa, akceptacji, miłości. Niezmiernie ważna jest także bliskość fizyczna. U małych dzieci głód bodźców i emocji, brak przytulania, głaskania czy kołysania pod wieloma względami przypomina głód pokarmu, bez którego dziecko nie może się rozwijać. Brak fizycznej bliskości i dobrych emocjonalnych kontaktów z matką jest powodem niedostatecznego pobudzenia układu siatkowatego, co może prowadzić do zwyrodnienia komórek nerwowych i trwałych zmian organicznych w mózgu. Matka z dzieckiem mają wyjątkową więź, jedną z najsilniejszych relacji, jakie może wytworzyć człowiek. Dziecko mające zdolność skupiania wzroku już po kilku tygodniach uczy się odróżniać twarz matki. Najpierw poznaje właśnie twarz matki pochylającą się nad dzieckiem w czasie karmienia. W 4., 5. tygodniu zaczyna się uśmiechać na widok znanej twarzy matki. Około 10. tygodnia życia potrafi wyrazić śmiechem radość na widok bliskiej osoby, co sprzyja przywiązaniu dziecka do matki i wpływa na jego uspokojenie. Od 3. roku życia dziecko rozpoznaje matkę i płacze, gdy matka się oddala. Psycholodzy podkreślają, że dziecko dobrze znosi rozłąkę z matką na tyle godzin, ile ma lat. Czyli proponowana przez Komisję Europejską nieobecność matki przez 8 godzin pracy w pierwszym roku życia najprawdopodobniej spowoduje lęki separacyjne, zwłaszcza że od 6. miesiąca przywiązanie i wpływ matki na dziecko wzrasta coraz bardziej. Przywiązanie ostatecznie wykształca się w wieku 2,5 roku życia, tworząc niezastąpioną więź między matką a dzieckiem do końca życia. Ojciec w pewnym okresie życia jest obecny w życiu dziecka, ale zwłaszcza na początku za pośrednictwem matki, zabezpieczając materialnie rodzinę oraz stanowiąc oparcie dla kobiety po porodzie. Co prawda dziecko przywiązuje się również do ojca, jednak osobowość mężczyzny jest odmienna i dla dziecka matka jest najbardziej istotną osobą w życiu, wpływając na kształtowanie się wrażliwości, potrzeb, emocji i pragnień. I to zarówno dla córki, jak i dla syna. Zdrowa psychicznie matka obdarza głęboką, bezinteresowną miłością potrzebną dziecku zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej. Chłopcy, którzy posiadają bezinteresowną więź uczuciową z matką, charakteryzują się łagodnością emocjonalną, nie tylko wobec dziewczyn, ale rówieśników tej samej płci, bez agresji i przemocy. Dzięki matczynej miłości kształtuje się w chłopcach wrażliwość uczuciowa. Prowadzone jakiś czas temu szwedzkie badania wykazały, że ojcowie na urlopie rodzicielskim, zamiast rozmawiać czy bawić się z dzieckiem i opiekować nim, wolą czytać gazety, oglądać telewizję albo chodzić na polowania na łosie. Ojciec naturalnie nawiązuje bliższy kontakt z dzieckiem dopiero, gdy dziecko zaczyna mówić. I chociaż ojciec odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka, jednak więź łącząca ojca z dziećmi różni się od więzi z matką, jakie razem stają się warunkiem prawidłowego rozwoju psychospołecznego. Dla dziecka ważna jest już sama obecność ojca, który dopiero w późniejszym okresie, jak już mówiłam, staje się wzorem do naśladowania dla syna. Dobry kontakt z ojcem staje się fundamentem samodzielności i stabilności emocjonalnej dziecka, jednak do około trzeciego roku życia ważniejszym rodzicem dla dziecka jest matka. I chociaż już w drugim i pół roku życia ojciec zaczyna odgrywać coraz większą rolę, zwrot orientacji dziecka z matki na ojca odbywa się dopiero w trzecim i czwartym roku życia. Chłopcy mający dobry kontakt emocjonalny z ojcem łagodniej przeżywają także problemy związane ze swoją seksualnością, podczas gdy dziewczynki nabierają dystansu do kontaktu z chłopcami i nie zabiegają nadmiernie o ich uwagę. Wpływ ojca na ukształtowanie się męskiej roli płciowej, tożsamości płciowej, ogólnie pojętą dojrzałość seksualną, jest jednym z ważniejszych efektów wychowawczych roli ojca. Już od drugiego roku życia chłopiec zaczyna postrzegać siebie jako mężczyznę, bardziej podobnego do ojca niż do swojej matki. Stopień męskości chłopca i związany z nią zachowań jest pozytywnie skorelowany ze stopniem, w jakim ojciec jest dostępny i zachowuje się w sposób męski. Istnieją dowody, że ojcowie mogą wywierać pozytywny wpływ na osiągnięcia naukowe swoich dzieci. Chłopcy uzyskujący dobre i bardzo dobre wyniki na studiach określali swoich ojców jako bardzo przyjacielskich, podczas gdy studenci mający trudności w nauce uważali ojców za bardzo surowych i ingerujących w ich sprawy. Mężczyźni, których ojcowie uczestniczyli w ich wychowaniu, posiadają większą także potrzebę osiągnięć, osiągają większy sukces zawodowy. Jednak istnienie inteligentnego i odnoszącego sukcesy ojca niewiele znaczy, gdy relacje mają charakter negatywny. Dla chłopców ojciec jest obrazem męskości i dzieci wychowywane bez ojców mają problem z poczuciem tożsamości. Dla dziewczynki ojciec nie stanowi wzoru tożsamości, gdyż córka identyfikuje się z matką, której nieobecność kilka godzin dziennie, zwłaszcza we wczesnym okresie noworodkowym albo niemowlęcym, jest powodem stresu separacyjnego, ale także różnych innych zaburzeń. Za chwilę opowiem o różnicach w budowie mózgu, które także odgrywają rolę neurony lustrzane. Od dawna wiadomo, że mózg kobiety w pewnych aspektach różni się od mózgu męskiego i płeć mózgowa to nie tylko zmiany takie jak jądro dwupostaciowe podwzgórza, które jest większe u mężczyzn niż u kobiet, ale silnie rozwinięte ciało modzelowate, czyli struktura zbudowana z włókien nerwowych, jakie łączą ośrodki w obu półkulach, mając odpowiadać za silniejszą, łatwiejszą intuicję kobiet i wiele innych zmian, jakie określane są płcią mózgową, jaka w znacznym stopniu odpowiada za następną wyodrębnioną płeć psychiczną, kształtowaną się także w okresie okołoporodowym i po urodzeniu. Prawidłowy rozwój prowadzi do prawidłowego ukształtowania człowieka z kształtującą się w okresie dzieciństwa i młodzieńczym odpowiednią do zestawu chromosomów i gonad identyfikacją i tożsamością płciową, gdzie ogromną rolę odgrywa okres dzieciństwa, kiedy do drugiego roku życia dziecko identyfikuje się z matką, co jest procesem bardzo ważnym, choć nieświadomym, mając ogromny wpływ obserwowany czasem jako podobieństwo nie tylko cielesne, gdzie ogromną rolę odgrywają już wymieniane przeze mnie w poprzednim programie neurony lustrzane. Dla dziecka płci żeńskiej matka nadal pozostaje wzorem. Natomiast dla chłopców między drugim i trzecim rokiem życia zaczyna się identyfikacja z ojcem. Dla tożsamości i identyfikacji płciowej niezmiernie ważny jest także okres dojrzewania, gdy już bardziej świadomie młodzież identyfikuje się z ważnymi dla siebie wzorcami. mimo że małe dzieci mają, nie mają tożsamości płciowej, jednak wykazują pewne charakterystyczne cechy, wybierając na przykład zabawki i odmiennie reagując. Jednodniowe dzieci płci żeńskiej kierują oczy w kierunku twarzy matki, podczas gdy dzieci płci męskiej wolą bardziej męskie zabawki, co wskazuje na odmienność zainteresowań zarówno u dzieci płci męskiej, jak i żeńskiej, jest zauważalna od wczesnych chwil życia, co świadczy, że zróżnicowanie płciowe jest wbudowane w system poznawczy w łonie matki. Różnice anatomiczne są także odpowiedzialne za różne reakcje na stres. Oddzielenie od matki silniej działa urazowo na dziewczynki niż na chłopców, co wyjaśnia częściej występujące u dziewczynek zaburzenia lękowe i depresyjne. Kobiety i mężczyźni inaczej zapamiętują niektóre zdarzenia, zwłaszcza wzbudzające emocje, i krótkotrwały stres pomaga mężczyznom, natomiast utrudnia kobietom zapamiętywanie. Odmienności jest wiele i zapewne niektóre z nich mogą być wzmacniane wskutek uczenia się, także poprzez działanie neuronów lustrzanych, jednak część ma uwarunkowania genetyczne i anatomiczno-biochemiczne. Powstająca w wieku około 3 lat tożsamość płciowa jest elementem tożsamości osobowej, czyli poczucia własnego ja. Podstawą psychologicznego poczucia własnego ja jest postrzeganie własnego ciała jako własne, co jest zakodowane w mózgu. Różnicowanie płciowe mózgu przypada zarówno na okres noworodkowy, jak i wczesnego dzieciństwa i jest zależne od działania sterydów płciowych. U noworodków płci męskiej zaobserwowano wysokie stężenie we krwi testosteronu już między 2. a 5. miesiącem fizjologicznie. Prawdopodobnie w tym okresie determinowana jest acykliczna czynność podwzgórza i rozwój struktur mózgu odpowiedzialnych za męską identyfikację płciową, chociaż u dzieci jeszcze w ciągu kilku następnych lat następują zmiany w budowie mózgu, które mogą być odpowiedzialne za płciowe różnice psychiczne. W 2007 roku opublikowano teorię neurologicznego podłoża transseksualizmu, które miały być związane z nieprawidłową neuronalną mapą ciała w korze mózgu. Podłożem, według teorii zaburzenia połączeń w mózgu, miałby być błąd w połączeniach komórek nerwowych i ośrodków, określanych dla łatwiejszego zrozumienia mianem zaburzenia w okablowaniu mózgu, chociaż od dawna wiadomo, że już, jak już mówiłam, mózg jest organem nadzwyczaj plastycznym i może reorganizować neuronalne połączenia, także neurony i drogi nerwowe, co prawdopodobnie próbują wykorzystywać ideologię gender, wprowadzając chaos anatomiczny, hormonalny i moralny. Jak wspominałam, skutek działania zaburzeń hormonalnych i enzymatycznych oraz powielanych przez neurony lustrzane może dochodzić do zmian identyfikacji płciowej, jak w przypadku transseksualizmu, która przejawia się niezgodnie między psychicznym a poczuciem płci, a budową biologiczną ciała. Za chwilę opowiem jeszcze o stresie żłobkowym. Gdy urlop macierzyński kończy się po 1. roku życia, niestety niewiele matek ma możliwość dalszej indywidualnej opieki ze względu na konieczność powrotu do pracy. Ostatnie badania prowadzone, zwłaszcza w Norwegii, dowodzą, że dziecko przez pierwsze 3 lata życia potrzebuje stałej, zindywidualizowanej opieki, a nie coraz wcześniejszej edukacji. To powinno zwrócić uwagę polityków zajmujących się kształtowaniem polityki prorodzinnej. U dzieci w żłobkach stwierdzono wysoki poziom hormonu stresu, co zagraża rozwojowi układu nerwowego, szczególnie jest destrukcyjne dla mózgu. Nadmierne obciążenie stresem powoduje szczególnie negatywne skutki, zmiany dotyczące zachowań społecznych. Długotrwałe narażenie na stres ma związek także z zachowaniami asertywnymi i depresją. Dzieci nawet w bardzo dobrze prowadzonych żłobkach są wycofane albo bardziej agresywne od dzieci wychowywanych przez rodziców, dziadków czy nie. W badaniach mózgu dzieci poziom kortyzolu był wysoki, wielokrotnie przekraczając normę, jaki utrzymywał się niestety tak po powrocie do domu ze żłobka, co w dalszej perspektywie wpływa także na zachowanie emocjonalne i społeczne. Niemożność budowania więzi z matką, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, objawia się u dzieci nadpobudliwością, impulsywnością, napadami lęku, wrażliwością i według badań dzieci do 3 roku życia, odseparowane od matki, przechodzą głęboki stres i cofają się w rozwoju. Wykazują oznaki cierpienia, tracą na wadze, a nawet umierają. Opisywany jest w piśmiennictwie dramat chłopca pozostawionego w żłobku przez 8 dni, gdy matka była nieobecna z powodu porodu drugiego dziecka. Nakręcony film pokazuje dzień w dniu destrukcyjne zmiany w psychice chłopca, jak i z miłego, otwartego na świat dziecka zmienia się w nieszczęśliwe, przerażone i wyalienowane dziecko. Odmawia jedzenia i nieustannie płacze, tuląc się do misia mimo okresowej obecności ojca. Gdy matka wraca po porodzie, malec ucieka od niej i patrzy z goryczą. Wspomniane odkrycia wpłynęły na zmianę prawodawstwa w Stanach Zjednoczonych, a także w Wielkiej Brytanii, wpływając na podejmowanie działań na prawodawstwo, jakie jednak, jak widać, nie dotarły jeszcze do Komisji Europejskiej. Zdaniem naukowców, małe dzieci oddawane pod opiekę instytucjonalną nie przyzwyczajają się do nieobecności rodziców, lecz wskutek stresu wypierają potrzeby, tracą pewną odruch, odpychają i nie patrzą w oczy, stają się apatyczne, rozdrażnione, mają problemy ze snem, tracą łaknienie, wymiotują i o wiele częściej chorują. Im więcej dzieci spędzają czasu w żłobku, tym więcej wykazują działań antyspołecznych, takich jak kłótliwość, wandalizm, bój, zastraszanie innych, okrucieństwo i nieposłuszeństwo. A w późniejszym okresie życia łatwiej sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki, częściej dopuszczają się kradzieży i ataków psy. Podkreślane jest, że mózg po stresie nie wraca do stanu przedstresowego. Wykazuje jedynie zmiany adaptacyjne do warunków stresowych i ma skłonność do przewlekłego stresu. Wykazano niekorzystny wpływ żłobków na rozwój emocjonalny, społeczny i umysłowy. Urazy doznawane przez dzieci powodują psychiczne reakcje obronne, szczególnie wypieranie, represja albo tłumienie, co jest automatycznym i celowym zapominaniem tego, co było zbyt bolesne i co zagrażało poczuciu bezpieczeństwa, a także spójności osoby. Wyparte doznania nie znikają, ale jak określają niektórzy psychiatrzy, pogrzebane żywcem, mogą jednak oddziaływać poza wolą i rozumem. W rozwoju psychicznym człowieka wyróżnia się okres zupełnej nieświadomości i wiele danych wskazuje na to, że może on sięgać nawet chwili poczęcia. Dlatego podkreśla się także znaczenie więzi uczuciowej matki i dziecka od najwcześniejszych chwil życia wraz z koniecznością zaspokajania podstawowych potrzeb także emocjonalnych dzieci. Bardzo ważne są też pierwsze lata po urodzeniu wraz z kształtowaniem się pod koniec 2 roku życia własnego. Ja już jestem zupełnie odrębnej osoby, aż powstanie świadomości refleksyjnej w późniejszym okresie. Nawet najbardziej kochający ojciec jak widać, nie przekaże cech, które posiada matka. Zresztą również matka nigdy nie zastąpi ojca. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o zagrożeniach dla rozwoju dziecka. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.